Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Nie wchodźmy w dialog z diabłem, on chce jedynie naszej zguby, mówił papież na porannej Eucharystii.
To naprawdę wspaniałe zakończenie roku miłosierdzia, powiedział katolicki arcybiskup Westminsteru o liście apostolskim Misericordia et Misera.
We Lwowie spotkali się na wspólnym posiedzeniu biskupi z Rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy i synodu tamtejszego kościoła grecko-katolickiego. Poprzedziły je rekolekcje hierarchów obu obrządków.
Witamy 25 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Wieczne potępienie to decyzja o oddaleniu się od Pana Boga, powiedział Franciszek na porannej Eucharystii w swojej watykańskiej rezydencji. Papież radził też, by nie prowadzić dialogu z diabłem, zwodzicielem i oszustem, lecz w pokorze przygotowywać się na ostatnie spotkanie z Panem w dniu sądu.
Franciszek nawiązał do czytań mszalnych ostatnich dni roku liturgicznego, które mówią o końcu świata. Odnosząc się do dzisiejszego czytania z Apokalipsy, podjął refleksję nad sądem ostatecznym. Zauważył, że jako pierwszy zostanie osądzony smok, wąż starodawny, którym jest diabeł i szatan. Anioł strąca go z nieba do czeluści, by już nie zwodził narodów, bo jest on zwodzicielem, podkreślił Franciszek.
Lui è un bugiardo più.
On jest kłamcą, co więcej, ojcem kłamstwa, jest oszustem. Wmawia ci, że jeśli zjesz to jabłko, to staniesz się jak Bóg. W takiej postaci ci to sprzedaje, a ty kupujesz. Na koniec jednak oszukuje cię, rujnuje ci życie. Ależ ojcze, zapyta ktoś, co możemy zrobić, by nie dać się oszukać diabłu? Uczy nas tego Jezus. Nigdy nie wchodzić w dialog z diabłem. Z diabłem nie prowadzi się dialogu. Co robił Jezus z diabłem? Wyrzucał go, pytał się o jego imię, ale nie prowadził dialogu.
Papież przypomniał, że kiedy Jezus był kuszony na pustyni, nigdy nie odpowiadał własnymi słowami, bo dobrze zdawał sobie sprawę zagrożenia. Przed pokusami bronił się Słowem Bożym, a zatem również i my nigdy nie powinniśmy dialogować z tym oszustem i kłamcą, który dąży do naszej zguby.
Franciszek zwrócił z kolei uwagę na męczenników, którzy pojawiają się w Apokalipsie. Dali oni świadectwo o Jezusie Chrystusie, a nie pokłonili się diabłu i jego sługom, pieniądzom, światowości i próżności. Przypłacili to jednak życiem. Papież zauważył, że jak zapowiada Apokalipsa, Pan Bóg osądzi wielkich i małych według ich czynów, a potępieni zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Jest to druga śmierć.
La dannazione eterna.
Potępienie wieczne to nie sala tortur. Tak została opisana ta druga śmierć. To jest śmierć. A do Królestwa Bożego nie zostaną przyjęci ci, którzy nie zbliżyli się do Pana. To ci, którzy zawsze chodzą swoimi drogami, oddalając się od Pana. Przechodzą przed Bogiem i sami się od Niego oddalają. Wieczne potępienie to właśnie stałe oddalanie się od Boga.
Franciszek wyjaśnił, że ogniem jest właśnie oddalenie się na zawsze od Boga, który daje nam szczęście i tak bardzo nas kocha. Ostatni obraz Apokalipsy otwiera się jednak na nadzieję. Jeśli posłuchamy Jezusa i otworzymy nasze serca, a nie pójdziemy własną drogą, spotka nas radość i zbawienie, nowe niebo i nowa ziemia. Trzeba więc pozwolić Jezusowi, by okazał nam czułość i przebaczył nam. Trzeba to robić bez pychy, lecz z nadzieją.
To nadzieja otwiera serce na spotkanie z Jezusem. To właśnie nas czeka, spotkanie z Jezusem. To piękne, bardzo piękne. A On oczekuje od nas, byśmy byli pokorni i powiedzieli: Panie, wystarczy tylko to słowo, a On zajmie się resztą.
W Watykanie gościli dziś członkowie Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Męskich. W Rzymie trwa bowiem ich 88. Zgromadzenie Ogólne. Spotkania takie odbywają się co pół roku. Papież przyjął ich w auli synodalnej. Audiencja miała charakter zamknięty.
Papież Franciszek ofiarował włoskiej organizacji Unitalsi zajmującej się transportem chorych do sanktuariów maryjnych samochód kempingowy, aby był narzędziem miłosierdzia w pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz inwalidom.
Po otrzymaniu tego daru przewodniczący Unitalsi Antonio Diella powiedział, że będzie on używany w Rzymie, aby pomóc rodzinom, które mają w domu osoby niepełnosprawne. Ojciec Święty otrzymał go od Stowarzyszenia Użytkowników tego typu pojazdów, którzy 22 października przybyli na plac Świętego Piotra na swoje obchody jubileuszu Miłosierdzia.
Aktualności Radia Watykańskiego.
To naprawdę wspaniałe zakończenie roku miłosierdzia, powiedział kardynał Vincent Nichols o liście apostolskim Misericordia et Misera. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego katolicki arcybiskup Westminsteru podkreślił, że ten tekst Ojca Świętego dobrze oddaje rzeczywistość jubileuszu, jakiej doświadczyli pasterze kościoła Anglii i Walii. Odniósł się też do tematów, na których, pisząc o tym dokumencie, skupiła się prasa.
No cóż, obawiam się, że światowe media często wybierają niewłaściwe hasła. Podstawową kwestią tego listu jest tak naprawdę podkreślenie fundamentalnego kształtu i celu reformy, jaką papież wytrwale chce przeprowadzić w każdym z nas. Ojciec Święty mówi w tym tekście w sposób bardzo jasny, że wymiar, w jakim Kościół ma wzrastać, to jego zdaniem kultura miłosierdzia. I opisuje ją jako wymagający wielu lat wysiłek nawrócenia duszpasterskiego. Pomaga nam to zrozumieć Franciszka i to, czego on chce. Papież pięknie opisuje miniony rok, nazywając go nowym nawiedzeniem pańskim oraz zachęca nas, byśmy za nie dziękowali i kontynuowali celebrowanie miłosierdzia każdego dnia. I to są hasła.
W Rzymie trwa międzynarodowe sympozjum teologiczne zorganizowane przez Watykańską Fundację Benedykta XVI. Tym razem jest ono poświęcone eschatologii. Jutro z jego uczestnikami spotka się Franciszek, który wręczy też dwóm teologom prestiżową nagrodę Ratzingera.
Obrady otworzył kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a wcześniej wieloletni współpracownik kardynała Ratzingera. Mówił o eschatologii i świętych. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, przestrzegł, by nie przeciwstawiać Franciszka jego poprzednikowi w podejściu do teologii. Również i on jest papieżem o wielkiej kulturze teologicznej, choć większy nacisk kładzie na aspekt duszpasterski. Odnosząc się z kolei do aktualnej debaty o adhortacji Amoris Laetitia, kardynał Amato podkreślił, że służy ona Kościołowi.
Debata to coś bardzo ludzkiego. Pytanie i odpowiedź. Trzeba zabiegać o kontynuowanie tej debaty z wzajemnym poszanowaniem, a przede wszystkim korzystając z talentów poszczególnych stanowisk, z tego, co jest ich mocną stroną. I tak iść naprzód. W ten sposób rozwija się debata, a jest ona niezbędna. Nie powiedziałbym, że mamy tu do czynienia z polaryzacją. Ja przynajmniej jej nie widzę. Jednakże debata na pewno jest pożyteczna, aby lepiej zintegrować stanowiska i by były one coraz lepsze.
W Lwowie Brzuchowicach spotkali się dziś na wspólnym posiedzeniu biskupi z Rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy i z Synodu Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego. Poprzedziły je rekolekcje hierarchów obu obrządków, które głosił nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Claudio Guggerotti.
Na Ukrainie wspólne rekolekcje biskupów obu obrządków katolickich odbywają się raz w roku. Tradycją jest, że za ich zorganizowanie odpowiedzialni są na przemian. Raz biskupi rzymskokatolicy, innym razem biskupi greckokatolicy. Tegoroczne rekolekcje odprowadził mianowany rok temu nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Claudio Guggerotti. O tym, co jest wyzwaniem dla katolików na Ukrainie, arcybiskup Guggerotti mówi w następujący sposób. Problemem jest wojna, ale także brak stabilizacji wewnętrznej kraju i jedności pomiędzy mieszkańcami różnych regionów oraz współpracy na rzecz ekonomii czystej i uczciwej. I o tym także mówił często papież, aby Kościół katolicki był gotowy pomóc Ukrainie wykonać skok jakościowy. Rekolekcje dla biskupów poprzedziło 47. plenarne posiedzenie Rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy. Biskupi zastanawiali się przede wszystkim nad miejscem Kościoła katolickiego na Ukrainie. Podkreślono potrzebę większej i bardziej aktywnej obecności katolików w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
W wielu diecezjach Brazylii wciąż wielkim problemem jest brak kapłanów. Zakończono niedawno w Belém spotkanie tamtejszych biskupów. Podjęło m.in. kwestię tzw. projektu kościołów siostrzanych. W jego założeniach niektóre diecezje posyłają swoich księży do pracy w innych, by w ten sposób nie tylko zapewnić posługę sakramentalną, lecz również przeciwdziałać zachętom i propagandzie niektórych kościołów pentekostalnych, próbujących na różne sposoby pozyskać dla siebie katolików.
O podjętych działaniach mówi jeden z uczestników spotkania, ordynariusz diecezji São Raimundo Nonato, biskup Edward Zieliński.
Wysłałem 3 kapłanów do pracy w Amazonii, w archidiecezji Manaus. Także zaprosiłem 2 księży z Polski, żeby pracowali w mojej diecezji Campo Maior, ale oni pragnęli poznać też Amazonię i wysłałem ich do Manaus, gdzie do dzisiaj, od roku już 2009, pracują w Manaus i pracują bardzo dobrze. Jeszcze są, dzięki Bogu, tacy księża, którzy chcą pomóc innym kościołom, gdzie jest mało księży i wielkie obszary, które trzeba odwiedzać i pomóc ludziom, aby wiara nie zginęła. Jest to też ważne w tak zwanym prozelityzmie. Nie możemy do tego dopuścić, żeby katolicy, przede wszystkim przez ignorancję, wychodzili z kościoła katolickiego i szli do innych kościołów, które nie są prawdziwymi kościołami, tak jak nasz katolicki.
W moskiewskiej Galerii Tretiakowskiej otwarto wystawę Rzym Wieczny, arcydzieła Watykańskiej Galerii. Przygotowano ją we współpracy z muzeami watykańskimi.
42 rarytasy malarskiej sztuki włoskiej, artystów od XII do XVIII wieku włącznie, udostępniono publiczności rosyjskiej. Wśród wystawionych obrazów znalazły się m.in. dzieła Gentile da Fabriano, Rafaela, Caravaggia, Belliniego i innych. Bilety na wystawę udostępnione 25 października rozeszły się w ciągu 3 dni. Po raz pierwszy w historii tak duża ilość eksponatów z Muzeum Watykańskiego została wystawiona za granicą. Wystawa Rzym Wieczny potrwa do 19 lutego 2017 roku. Recenzenci wystawy mówią żartobliwie, że na miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia pierwszy Rzym zagościł w trzecim Rzymie. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W muzeach watykańskich zainaugurowano wystawę rycin i obrazów Rembrandta. W ten sposób ta watykańska instytucja we właściwy sobie sposób włączyła się w upamiętnienie 500-lecia reformacji. W swojej epoce malarz ten reprezentował bowiem protestancką część Europy, mówi profesor Antonio Paolucci, dyrektor Muzeów Watykańskich.
Rembrandt van Rijn jest naprawdę wielki. Nikt tak jak on nie potrafił dotrzeć do serca rzeczywistości i to bez względu na to, co w danym momencie pozostaje przedmiotem jego zainteresowania. Oblicze człowieka, drzewo drżące na wietrze, ciało kobiety, wspólnota wierzących, która modli się w synagodze czy w kościele. Żaden inny malarz realista nie może się z nim równać. I widać to w sposób szczególny w jego rycinach. Trzeba na nie patrzeć przez lupę i wtedy dostrzegamy cały geniusz Rembrandta, który potrafił przedstawić wszystko, co widzialne, łącznie z tym, co pozornie nieistotne. Na tym polega jego wielkość.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.